Kto z was był na poprzednim wykładzie z historii życia apostoła Pawła? 2 tygodnie temu. O, Rafał był i Grzegorz, to wystarczy. Tam też kilka osób. Świetnie. Nie wiem, czy poznacie z tak daleka, co to jest za narzędzie. Ktoś z was rozpoznaje? Tomek? Dynamometryczny, właśnie. Klucz dynamometryczny nasadowy. Czy wiecie, do czego służy? Do przykręcania, no bardzo dobrze. Ale dlaczego dynamometryczny? Jaką ma funkcję? No właśnie. Żeby dokręcić, czasami trzeba śrubę dokręcić czy nakrętkę z odpowiednią siłą, a precyzyjniej mówiąc z odpowiednim momentem obrotowym. Wszędzie tam, gdzie śruby łączą jakieś delikatne materiały, miękkie materiały, na przykład stopy aluminium, to potrzebna jest precyzja w dozowaniu, z jaką siłą dokręcimy tą śrubę. Pamiętam, jak Mateusz, który siedzi tam z tyłu, remontował silnik w swoim Daihatsu Charade i na końcu musiał przykręcić głowicę. W instrukcji wyczytał, z jaką siłą, czy z jakim momentem obrotowym należy ją dokręcić, żeby wszystko dobrze działało. Ktoś to policzył i jest tylko jedna odpowiedź, jak to jest zrobione dobrze. Oczywiście w naszym kraju często dokręca się, wiecie, tak na oko. Może niektórzy już mają taką wprawę, że potrafią, ale generalnie taki klucz jest bardzo, bardzo pomocny. Jeżeli dokręcisz za słabo, nie będzie szczelne. Jeżeli dokręcisz za mocno, możesz uszkodzić głowicę albo urwać śrubę. Dokręcić śrubę. Myślę, że znamy to określenie nie tylko ze świata materii, ale też ze świata spraw duchowych, tak? Dokręcić śrubę. Co to oznacza? Czasami mówimy, że ktoś dokręca nam śrubę zbyt mocno. Dzisiaj poznamy fragment życia apostoła Pawła, niezwykły fragment, dlatego że to był moment, w którym śruba się zerwała. Dzięki zapisom listów Nowego Testamentu i kilku wzmiankom historyków Kościoła 2 tygodnie temu poznaliśmy wyjątkowy portret apostoła Pawła. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak był dzieckiem, lata szkolne spędził w Jerozolimie pod okiem wyjątkowego nauczyciela, który nazywał się Gamaliel. Poznaliśmy w sumie jego początki. Dzisiaj pójdziemy krok dalej w tej wspaniałej historii. I zaczniemy przyglądać się jego przygodom w miejscu, gdzie zerwała się śruba. Paweł wychowywał się pod okiem Gamaliela, człowieka bardzo szanowanego, z wielkim autorytetem. Gamaliel był człowiekiem, można by powiedzieć, jak na nauczyciela, subtelnym, bardzo tolerancyjnym. I kiedyś obliczył, z jaką siłą należy przykręcić śrubę, żeby było tak, jak trzeba. Może nauczył się tego od swojego nauczyciela. Tak czy inaczej wiedział, jakiej siły użyć, żeby kształtując apostoła Pawła, wychowując go, żeby wszystko było dobrze. Dlatego patrzyliśmy na jego dzieciństwo, Pawła, i na to, że no, wychowywał się w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowej atmosferze. Ktoś wiedział, jak użyć dostępnych narzędzi i z jaką siłą, żeby nie zaszkodzić Pawłowi, ale żeby go ukształtować tak, jak trzeba. Można powiedzieć, że jego nauczyciel miał wyczucie i mądrość, jak właściwie prowadzić rozwój młodego chłopca. Jednak prawdopodobnie apostoł Paweł stwierdził w pewnym momencie, że jego mentor czy nauczyciel postępował za delikatnie, że można było mocniej. Patrząc na całą jego historię, można mieć wrażenie, że on postanowił sięgnąć wyżej niż jego mentor, dokręcić śrubę mocniej niż mentor uważał za stosowne. Więc Paweł sam zaczął dokręcać śrubę, tą, którą kiedyś z jakąś siłą dokręcił jego nauczyciel. Teraz Paweł mówi, ją można dokręcić o wiele mocniej. Wiele lat później napisze o tych latach życia. Zobaczmy list do Galacjan, 1 rozdział. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem. Kiedy patrzymy na pierwsze lata życia, powiedzmy do 30 roku życia apostoła Pawła, dwa słowa tutaj są najważniejsze. Gorliwy zapaleniec. Są bardzo dobre, żeby opisać, jakim był człowiekiem. Więc możemy sobie wyobrazić, że w pewnym sensie bierze klucz i dokręca śrubę coraz mocniej. Dzięki relacjom z Dziejów Apostolskich dwa tygodnie temu ujrzeliśmy niezwykłą scenę. Była to scena, w której Szczepan został ukamienowany. I świadkowie tego wydarzenia przyszli do młodzieńca zwanego Szawłem, czyli tego naszego bohatera, i złożyli swoje szaty jako świadectwo, że Szczepan nie żyje. I można by powiedzieć, że to był moment szczytowy, tak, dla Pawła. Udało się zrealizować pewne cele, udało się zrobić więcej niż jego nauczyciele zrobili kiedykolwiek. Ale co ciekawe, Pawłowi było mało. Ta jedna śmierć, chociaż ktoś ważny w tym ruchu chrześcijańskim rozwijającym się zginął, było mu mało. Chciał śrubę dokręcić jeszcze bardziej. I dwa rozdziały wcześniej, w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, czytamy od 1 wersetu. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku. Śmierć Szczepana to za mało. Trzeba śrubę dokręcić jeszcze mocniej. Trzeba osiągnąć więcej. Przewyższyć gorliwością swoich nauczycieli wielokrotnie. I Paweł tą śrubę dokręca. To jest bardzo ciekawa scena. Opuszcza mury miasta, które znał doskonale, w którym się wychował. I jedzie z samodzielną misją, to była misja z jego własnej inicjatywy, tępienia chrześcijan w Damaszku. Jak popatrzymy na mapę, to Damaszek jest 300 kilometrów w linii prostej od Jerozolimy na północ. Więc nie była to taka prosta droga czy krótka wycieczka, szczególnie w tamtych czasach. Paweł też planował przywieźć z powrotem do Jerozolimy więźniów, jeżeli by jakiś znalazł, czyli jechał trochę na obcy teren, nie wiedział, co go czeka, ale był bardzo gorliwy, chciał śrubę dokręcić jeszcze mocniej. Wystarczyło mu zezwolenie od arcykapłana z Jerozolimy. Jeżeli tam dostanie się do tego miasta i znajdzie jakichś naśladowców Chrystusa, będzie ich prześladował. Ale wiecie, jak to jest ze śrubą? Każda śruba ma swój kres. Zwiększymy trochę siłę i może pęknąć. W sumie każda śruba kiedyś pęknie, jeżeli użyjemy odpowiedniej siły. I tutaj spotykamy apostoła Pawła, wtedy oczywiście jeszcze nie apostoła, właśnie w takim momencie. Przykładając kolejną siłę, w końcu śruba pęka. Ostatnie słowa naszego tekstu. Zbliżał się w swojej podróży do Damaszku. Paweł zbliża się do tego miasta, ma osiągnąć pewien ważny dla niego cel. Jeżeli to mu się uda, będzie sławnym człowiekiem, z ogromnym autorytetem, zbudowanym własną gorliwością i oddaniem. I już zbliżał się do tego miasta, zacierał ręce, żeby dać ujście tej gorliwości zapałowi. Chciał prześladować nie tylko mężczyzn, ale także kobiety. Wiemy, że gdyby to usłyszał jego nauczyciel Gamaliel, powiedziałby: robisz wielki błąd. Przecież Gamaliel był tym, który uratował uczniów Chrystusa w Jerozolimie przed śmiercią. mówiąc, że nie wiadomo, czy to nie pochodzi przypadkiem od Boga. Ale Paweł dokręca śrubę jeszcze mocniej. I Bóg w pewnym momencie mówi: dość, dalej nie pójdziesz. Patrząc na historie zapisane w Piśmie Świętym, można powiedzieć, że Bóg ma sporo cierpliwości wobec zuchwałych ludzi. Ale w pewnym momencie mówi: to jest już koniec, to jest, mam dość tego, co robisz. I śruba pęka. I tak było od początku. Za czasów Noego. Ludzie mnożyli swoje nieprawości względem Boga, dokręcali śrubę coraz mocniej, łudząc się, że jakoś to będzie. Ale wtedy Bóg powiedział: nie, już dość. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 6 rozdział, gdzie autor opisuje to w ten sposób. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Postanowiłem położyć kres. Tak, Bóg tak robi. Widzi czyjąś zuchwałość, widzi pogłębiające się grzeszne życie i w pewnym momencie mówi: już tego wystarczy. I kres nastał, stary świat zniknął pod powierzchnią wody. Kilka rozdziałów dalej. Podobna scena, ludzie budują wieżę Babel. Łudzą się, że są w stanie dosięgnąć Boga, przekroczyć granice, które Bóg im wyznaczył. Bóg patrzy na to, mówi: wystarczy. I zrobił tak, że nie mogli dalej budować, ale się rozproszyli. Myślę, że Bóg nie lubi mówić dość. Było to widać po historii Noego. Ludzie wystawiali go na próbę przez wiele lat, przez pokolenia i w końcu mówi: wystarczy. Czasami człowiek nie daje Bogu wyboru. Sami dokręcamy śrubę za mocno, chcąc więcej, chcąc mocniej. Ale śruba w końcu pęka, każda śruba. Szaweł, czyli Paweł, ciągle siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Aż Bóg powiedział: wystarczy. Już więcej nie będziesz tego robił. I co się wtedy stało? Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, kolejne wersety. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. Co się stało? Śruba pękła. Paweł traci równowagę, upada. On był krok przed szczytem swojej kariery. Ale Bóg mu powiedział: wystarczy, wystarczy, dalej nie pójdziesz. Tuż przed szczytem. I tak naprawdę ten moment w życiu Pawła to najważniejszy moment jego życia. Punkt zwrotny. Punkt nawrócenia, poznania Jezusa osobiście, punkt powołania. W przeszłości Paweł słyszał głos Gamaliela, rozpoznawał go, to całe jego dzieciństwo. Gamaliel wiedział, z jaką siłą użyć narzędzi, które posiadał, by kształtować tego człowieka. A teraz Paweł słyszy nowy głos. Nie rozpoznaje go, słyszy go po raz pierwszy w życiu. I jest to głos Jezusa, który najlepiej na świecie wie, jakiej siły użyć i jakich narzędzi, żeby nas ukształtować. Historia pokazuje, że im człowiek bardziej zuchwały, im bardziej ufający sobie, im bardziej rozpędzony w tym, żeby coś osiągnąć, sięgnąć poza granice, które Bóg wyznaczył, tym lekcja musi być trudniejsza. Dlatego pierwsze słowa, jakie Paweł słyszy od Jezusa, są w tak niezwykłych okolicznościach. Ten młody człowiek, pełen sił, wigoru, zapału, upada, traci wzrok, nie wie, co się dzieje. Musi zdać się na innych, żeby wprowadzili go do miasta. Przez 3 dni nic nie widzi, nic nie je, nic nie pije. Bóg wie, jakiego narzędzia użyć i z jaką siłą, żeby ukształtować człowieka. Nie za duża siła, nie za mała, ale taka w sam raz, taka jak trzeba na nas. Kto jak kto, nauczyciel może się mylić, może źle rozpoznać, jakie narzędzie użyć w naszym życiu i z jaką siłą. Owszem, wie on bardzo wiele. Gamaliel wiedział bardzo wiele o młodym Pawle, ale kto jak kto, ale Jezus wie o wiele więcej. I przykłada odpowiednie narzędzie i odpowiednią siłę, by zawrócić Pawła ze ścieżki i poprowadzić na zupełnie nową drogę. Zostawmy na minutkę jego historię, żeby mieć trochę miejsca, zastanowić się nad naszym życiem czy naszą sytuacją. Nie wiem, czy wy widzicie podobieństwa między historią Pawła a naszą historią. Kiedy zadałem sobie to pytanie, nie musiałem długo czekać. W mojej głowie powstały od razu konkretne przykłady, że tak jest, tak dzieje się dzisiaj w naszym życiu. Te historie są wokół nas, wśród nas tutaj, czy w naszym życiu osobistym. Pierwsza, która przyszła mi na myśl, pamiętam pewnego przedsiębiorcę, bardzo zuchwałego, który miał większość udziałów w spółce. Ale pomyślał, mało mi, że mam większość, chcę mieć wszystkie. Będąc najmłodszym z udziałowców, tak pokombinował przy umowie spółki, aby po śmierci o wiele starszych wspólników udziały nie przechodziły na spadkobierców tych, którzy umarli, ale żeby przepadały. Szybko skalkulował, że wspólnicy wcześniej umrą i nikt się nie zorientuje, ale udziały tamtych ludzi przepadną, wszystko będzie należało do niego. Owszem, udziałów będzie mniej, ale majątek firmy będzie taki, jak był wcześniej. Więc dokręcił śrubę i był z siebie zadowolony. Przekroczył granice, które Bóg wyznacza, i któregoś dnia Bóg powiedział, wystarczy tych twoich działań. Jechał w służbowej podróży, nie zdążył wyprzedzić tira i zginął na miejscu. I co się stało? Wszystkie jego udziały przepadły. Jego dzieci, które pracowały razem z nim, nie mogły nic otrzymać, bo tak skonstruował umowę spółki. A ci, co mieli zostać z niczym, zyskali cały majątek. Pamiętam kolegę, który dorabiał się na handlu, ale ciągle mu było mało. Chciał podnieść swój standard życia. Chciał błyszczeć wśród okolicznych domostw, że ma coraz więcej. I w sumie miał coraz więcej, dokręcał tą śrubę. Na jego szyi wkrótce pojawił się gruby, złoty łańcuch, tak samo na ręce. Jego portfel był bardzo gruby i był wypchany 100 złotówkami, banknotami. Kiedy stówki przestały mieścić się w portfelu, zakupił skórzaną saszetkę, o wiele grubszą, żeby pomieścić tam to, co zarabiał. Czasami zabierał nas gdzieś, w jakieś miejsce. Wszystkim wokół stawiał obiad czy kolację. Sypał stówkami z portfela, jakby nic nie były warte. Ale w pewnym momencie Bóg powiedział: już dosyć tych twoich działań. I z dnia na dzień interes został zamknięty. Spotkałem tego człowieka kilka miesięcy później, odartego z wszystkich atrybutów bogactwa. Człowieka, który ważył o wiele mniej, zjedzony stresami związanymi z nową pracą. Łańcuch z szyi sprzedany, łańcuch z ręki sprzedany, portfel pusty. Bo Bóg powiedział, że wystarczy i śruba zerwana. 2 tygodnie temu na ekranie był obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego. Pamiętamy tą osobę, jak wyglądała. Wyglądała jak więzień z obozu koncentracyjnego. Młody chciał dokręcić śrubę poza granicę, którą mu ojciec wyznaczył i dokręcił, ale śruba się zrywa. Traci wszystko. Zresztą patrzę na swoje życie, to byłem taki sam jak wszyscy, o których mówiłem przed chwilą. Do pewnego momentu, który uważam do dzisiaj za jeden z kilku kluczowych w moim życiu. Do pewnego momentu byłem zuchwały, pełen przekonania, że jestem wyjątkowy. Przekonany o własnej niesamowitości, że jestem skazany na to, żeby odnieść sukces w tym życiu. Podobnie jak Paweł o krok przed Damaszkiem, ja też o krok przed sięgnięciem po to, o czym marzyłem i co planowałem przez swoje najmłodsze lata swojego życia, Bóg powiedział: wystarczy tych twoich działań. I śruba, którą dokręcałem, zerwała się. Jeżeli mam podziękować za najważniejszy moment, oprócz momentu nawrócenia, to podziękuję za ten. Bo z człowieka, który patrzył w górę, że wszystko mu się należy, z człowieka, który patrzył z góry na innych, stałem się zupełnie innym człowiekiem. I myślę, że ty też masz podobną historię za sobą w swoim życiu. Z jednej strony jest to historia upokorzenia, jak apostoł Paweł, który leży na tej ziemi, nie widzi, nie wie, co się dzieje, który jest w szoku. Myślę, że masz taką historię za sobą. Może to jest najważniejszy moment w twoim życiu, kiedy Bóg zawraca się ze bardzo niebezpiecznej drogi. A jeżeli nie masz tej historii za sobą, to prawdopodobnie masz ją przed sobą. Bóg doskonale wie, jakich narzędzi użyć, by nas uchronić przed wrogiem, jakim jest pycha. Myślę, że jeden z bardziej rozpoznawalnych wersetów w tym temacie pochodzi z Księgi Przysłów i brzmi Przysłów 16:18. Przed porażką wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. Zostało zapisane wiele lat temu, że tuż przed porażką jest wyniosłość. Że to, że człowiek myśli, że wszystko sam zrobi tutaj na ziemi, że wie, jak to zrobić, to poprzedza upadek, który będzie za chwilę. To jak moment, w którym dokręcasz śrubę poza granicę, którą ktoś wyznaczył dla tego materiału i ona musi pęknąć. Gdyby, patrzę wstecz, gdyby nie te lekcje od Boga, no dzisiaj byłbym w fatalnym miejscu życiowo. I bardzo mu dziękuję za to, że mogłem doświadczyć tej lekcji. Bóg uchronił mnie przed największym wrogiem, jakim jest pycha. Bóg uchronił apostoła Pawła i wyznaczył mu nową ścieżkę. Paweł był wcześniej kształtowany przez wielkiego nauczyciela. Paweł należał do stronnictwa, które gorliwie walczyło o pewne zasady. Jego świat był bardzo prosty, ale też pełen konsekwencji. Osoby, które go otaczały, mieszkańcy tego miasta, rada, jego rówieśnicy, wszyscy wywierali na niego wpływ, w jaki sposób go ukształtowali. Ale teraz, kiedy śruba pękła, wszystko, co było wcześniej dla Pawła czymś wartościowym, nagle traci dla niego znaczenie. Po wielu latach napisze, że to, co było przed tym momentem nawrócenia, uznaje za śmieci. Całe jego wspaniałe pochodzenie, podwójne obywatelstwo, naukę prawa. Oczywiście ma z tego pewną korzyść, także intelektualną, ale mówi, w porównaniu z tym, co otrzymałem po, tamto to śmieci. Jezus powołuje Pawła tam, tuż przed Damaszkiem. I Paweł trafia do zupełnie nowego środowiska. Wcześniej jego środowiskiem była Jerozolima i nauczyciele tam mieszkający, faryzeusze, którzy mieli wszystko poukładane. Teraz Paweł trafia do zupełnie nowego środowiska, do środowiska uczniów Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, ci uczniowie już w tym momencie byli rozproszeni poza Jerozolimą. Byli 300 kilometrów na północ w Damaszku. Więc czytamy dalej, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od wersetu 8. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i nie jadł i nie pił. 3 dni w ciemności, w niepewności, co się dzieje, gdzie jest, kto go otacza. No ciekawe, podobne 3 dni Jonasza w brzuchu wieloryba choćby. Bóg stosuje pewne narzędzie, by Paweł mógł zacząć od nowa. Może jest to najbardziej upokarzający moment w jego życiu do tej pory. Może. Ale na pewno jest najbardziej cenny. Czasami Bóg stawia w naszym życiu rzeczy, które są dla nas upokarzające. Tak jakby zabierał nam wszystko, na co pracowaliśmy, o co walczyliśmy. Czasami można mieć takie wrażenie. Przecież Paweł był o krok od sięgnięcia po sukces, bycia na szczycie, a nagle Bóg mu to wszystko odbiera. Paweł był wyjątkowo silnym człowiekiem, wyjątkowo pewnym siebie, wyjątkowo zuchwałym. Sądził, że wyprzedza innych. Sądził, że wyprzedza swoich nauczycieli, że jest skazany na sukces. Ale Bóg mówi dosyć, upomina się o niego i przywraca mu wzrok w pewnym sensie. Paweł go stracił, myśląc o sobie zbyt wiele, planując rzeczy poza granicami, które Bóg wyznaczył. I Bóg się o niego upomina. I w tym momencie zaczyna się w życiu Pawła wielka przygoda. Coś, co po latach nazwie czymś najwspanialszym, co go spotkało. Spod nauki wielkiego nauczyciela i wielu mędrców trafia pod skrzydła zupełnie innych ludzi. Bardzo skromnych ludzi. Uczniów Chrystusa. I od nich się wszystkiego nauczy. Pierwszy człowiek, który się nim zajmie po nawróceniu, nazywa się Ananiasz. Czytamy o tym w kolejnych wersetach Dziejów Apostolskich. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł, jestem Panie. A Pan do niego, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie i ma on także władzę od arcykapłanów wziąć tutaj wszystkich, którzy, więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów do synów Izraela i pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku. Pierwsza osoba, którą Paweł spotyka po tych wyjątkowych wydarzeniach, to Ananiasz. Kim był? Kim był ten człowiek? Jedyne, co o nim czytamy, to to, że był uczniem Jezusa Chrystusa. Nie możemy znaleźć wiele więcej. Nawet nie wiemy, czy był mieszkańcem tego miasta od lat, czy dotarł tam na skutek prześladowań w Jerozolimie kilka lat wcześniej. Niewiele możemy o nim powiedzieć. W oczach świata był nikim. Dla świata był nikim. I to ten człowiek odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Pawła. W pewnym sensie Bóg wskazał Pawłowi na Ananiasza jako na wzór, stawiając go jako pierwszego człowieka, którego ujrzy po nawróceniu, który przeprowadzi go przez pierwsze kroki wiary, o których tutaj czytamy. To jest ciekawe, że Bóg używa ludzi, którzy nic nie znaczą dla świata. Gamaliel znaczył dla świata, był jednym z tak zwanych ojców. Jego sentencje są zapisane do dzisiaj i dzieci narodu wybranego uczą się czytać i pisać, czytając te słowa. Wszyscy go rozpoznają, wiedzą, jaką rolę odegrał. A tu nagle Ananiasz, o którym nic nie możemy więcej powiedzieć niż to, że był uczniem Chrystusa. A jednak to Bóg wybrał Ananiasza, żeby postawić go za wzór dla świeżo nawróconego Pawła. Za wzór między innymi pokory. Kiedyś byliśmy na Sylwestra w okolicach Zakopanego i na tego Sylwestra przyjechało kilku znajomych tu z Bielska, spoza naszej wspólnoty. Po życzeniach o północy byliśmy gdzieś na jakimś wzgórzu. Szedłem z jednym z tych kolegów z Bielska i on mnie zapytał: Dawid, co to za dziwna grupa tutaj przyjechała? Czy to są jacyś ludzie z dysfunkcyjnych rodzin? Ja mówię: wiesz co, no nie, no normalni jesteśmy w miarę. Wtedy zrozumiałem, jaki wizerunek mamy w oczach tego świata. No co można o nas powiedzieć? No, nic nie można powiedzieć, może oprócz tego, że to uczniowie Chrystusa. I wcale nie było mi przykro, że tak ktoś o tym myśli. Może jest to nawet dobre, że nie jesteśmy jak Gamaliel, wielcy nauczyciele, którzy jak powiedzą słowo, to wszyscy milczą i świat ich podziwia i będzie ich sentencje powtarzał przez najbliższe wieki. No nie, jesteśmy normalni, Dawid, Krzysztof, Ewa, Ania i tak dalej. Niewiele można powiedzieć, ale to Bóg używa takich ludzi w życiu innych. Ananiasz, chociaż świat mówi, że to nikt, Bóg mówi, że to ktoś wyjątkowy. Że stał się wzorem dla Pawła między innymi z powodu pokory, jaką reprezentował względem Boga. A czym jest ta pokora? Gdzie ją widać w tym tekście? Idź na ulicę prostą, zapytaj w domu Judy o Szawła, powiedział Bóg do Ananiasza. Panie, słyszałem z wielu stron, że ten człowiek dużo złego wyrządził świętym w Jerozolimie. Pierwszą rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, to to, że Ananiasz słyszy głos Boga. Pokora to gotowość, by usłyszeć głos Boga. Moglibyśmy to nazwać wrażliwością na głos Boga. Co ciekawe, apostoł Paweł nie usłyszał go wcześniej. To był pierwszy raz przy tym wyjątkowym zdarzeniu, kiedy słyszy jego głos. Nigdy wcześniej go nie słyszał, nie szukał, nie był gotowy go usłyszeć. Dopiero teraz go słyszy. I w Pawle budzi się ta pokora, by usłyszeć i doświadczyć Boga. Więc mam pytanie do ciebie, gdziekolwiek dzisiaj jesteś, czy nas słuchasz online, czy jesteś tu na sali. Czy masz na tyle pokory, żeby usłyszeć to, co mówi Bóg? W liście do Hebrajczyków na samym początku czytamy takie słowa, że wielokrotnie Bóg przemawiał do ojców przez proroków na różne sposoby, ale w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, czyli przez Jezusa Chrystusa. Może powiesz, ja nie słyszę żadnego głosu, ale przecież ten głos, obraz Jezusa Chrystusa, to czego dokonał, on jest ciągle obecny w przestrzeni naszego życia. Nie możemy powiedzieć, że nie słyszymy tego głosu. Jedyne, co możemy powiedzieć, to, że nie słuchamy tego głosu. A pokora to gotowość, by usłyszeć, co Bóg do nas mówi i czego od nas chce. Można to łatwo sprawdzić, czy jest się człowiekiem pokornym, zastanawiając się, dlaczego przychodzę tutaj słuchać tego, co jest przedstawiane. Czy powodem jest to, czego ja chcę od życia? No i może to miejsce mi w jakiś sposób pomoże. Może nawet sam Bóg się zaangażuje i sprawi, że moje sprawy pójdą do przodu. A może wchodzę tutaj, czy na stronę internetową odpalam wykład z gotowością, by usłyszeć, co On chce ode mnie. Ananiasz został postawiony za wzór Pawłowi, ponieważ był pokorny, był wrażliwy na głos Boga, na to, czego On chce od niego. Więc Ananiasz jest pierwszym człowiekiem, który ma wpływ na Pawła, prowadzi go za ręce w pierwszych krokach wiary. Człowiek znikąd, bez jakiegokolwiek znaczenia dla świata wokół. A jednak jest w nim coś wyjątkowego, co Bóg dostrzega. Jest to pokora wyrażająca się w gotowości, by posłuchać, czego Bóg chce. Ale to nie wszystko, bo przecież Ananiasz odpowiada na ten głos i mówi: Panie, przecież ten człowiek, czyli Szaweł, wyrządził tak wiele złego w Jerozolimie twoim uczniom, a teraz ma narzędzia, żeby prześladować tutaj chrześcijan w Damaszku. Ale Bóg mu odpowiada: idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. I co Ananiasz robi? 17 werset czytamy: wtedy Ananiasz poszedł. Pokora to coś więcej niż wrażliwość na głos Boga, że jestem gotowy usłyszeć, czego On chce. Pokora to zaufanie do Boga wyrażone w posłuszeństwie. Ananiasz zaufał w to, co Bóg mówi, chociaż było to sprzeczne z jego doświadczeniami. Jego doświadczenia mówiły: to zły człowiek, zabija tam, chce uwięzić i zabrać do Jerozolimy tutaj ludzi, moich przyjaciół. To są jego doświadczenia, ale kiedy Bóg mówi: idź, Ananiasz co robi? Wstał i poszedł. Zrobił to, o co Bóg go prosił. Więc pokora to coś więcej niż to, że jesteśmy gotowi usłyszeć, co Bóg powie. Pokora to zaufanie wyrażone w posłuszeństwie Bogu. Więc o Ananiaszu nie możemy wiele powiedzieć, wielkich słów. Człowiek bez znaczenia dla świata, ale Bóg stawia go jako wzór pierwszego kontaktu dla Pawła. I to niezwykły wzór, wzór pokory. Człowieka, który jest wrażliwy na to, co Bóg mówi, gotowego, by go posłuchać, zaufać i wykonać to, co trzeba. Więc pokora wyraża się w słuchaniu Boga, ale też w zaufaniu i w wykonywaniu tego, czego On chce. Historia Pawła czy Ananiasza jest w sumie dla nas dzisiaj pretekstem, by zastanowić się nad naszym życiem, gdzie my jesteśmy w tej drodze. Czy jest już w naszym sercu pokora względem Boga, którą prezentował Ananiasz? A może śruba, którą dokręcamy, to, czego chcemy od życia i sposoby, w jaki chcemy to osiągnąć, wykracza poza granice, które Bóg nam wyznaczył, ale my i tak dopniemy swego. Zerwanie śruby jest prawdopodobnie wtedy przed nami. Paweł zaczyna uczyć się rzeczy, o której prawie zapomniał. Zaczyna uczyć się pokory. Ma świetnego nauczyciela, Ananiasza. To, że jedzie do Damaszku, jest przejawem jego pychy. To, że przekracza granice wyznaczone przez nauczycieli, jest przejawem jego pychy. Cała jego wizja szczęśliwego życia i sukcesu jest przejawem jego pychy. Bóg mówi: koniec, tutaj się zatrzymasz, nie zrobisz nawet jednego kroku dalej. Gdzie ty jesteś na tej drodze? Czy miałeś już w życiu doświadczenie, które pokazuje, że z człowieka patrzącego z góry na innych, przekonanego o swojej niesamowitości, zrozumiałeś, kim jesteś? Może przez trudne doświadczenia, a może tylko przez słowo, które usłyszałeś w pewnym momencie. Bo ścieżka, którą kroczył Paweł, musiało to tak wyglądać ze względu na skalę jego pychy. Jest łatwiejsza droga. Można zaufać, zanim śruba się zerwie. Zrozumieć, gdzie Bóg wyznacza granice. Mieć pokorę, żeby Go posłuchać, zaufać i wykonać. W naszej wspólnocie, w małych grupach, w poprzednich dwóch tygodniach zaczęliśmy cykl spotkań Podstawy zwycięskiego życia, oparty o kazanie na górze z Ewangelii Mateusza. I co jest tam pierwszym tematem? Jaką postawę człowiek musi mieć względem Boga, względem życia, względem innych, by być błogosławionym, czyli szczęśliwym? I bardzo prosta i wyraźna odpowiedź. Ta postawa to pokora, która prowadzi do szczęśliwego życia. Jest to dobry moment, żeby o tym porozmyślać, żeby z naszego serca popłynęła może po raz pierwszy pokora względem Boga. Boże, nie potrzebuję lekcji jak apostoł Paweł. Nie musi śruba pęknąć i wszystko się zawalić, żebym zrozumiał, kto jest kim tutaj na ziemi. Że Ty jesteś Bogiem, który jak powie, że coś ma swój kres, to ma. Bóg nikogo nie pytał, czy ma spuścić potop na ziemię. Postanowił i wykonał. On wyznacza granice wszystkiego. Ale człowiek w swojej zuchwałości myśli: ja mam swoje granice. I dokręca śrubę, aż ona pęknie. Więc mam nadzieję, że tak jak dla mnie ta lekcja pokory była kluczowa, zmieniła moje życie. Tak samo możecie spojrzeć na trudne doświadczenia, które wy doświadczaliście. A jeżeli ta lekcja przed wami, to pamiętajcie, że jest łatwiejsza droga niż upadek i 3 dni w zupełnej ciemności. Można oprzeć się, zaufać Bogu ze względu na to, co już dzisiaj do nas mówi. Do historii apostoła Pawła, jeżeli Bóg pozwoli, wrócimy za 2 tygodnie. Paweł spotkał po Ananiaszu na swojej drodze wiele wspaniałych ludzi, których Bóg użył jako narzędzi, jako wzorców, z których, mam nadzieję, my też zaczerpniemy pełnymi garściami.